posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Chciałem powitać panią burmistrz, panią naczelnik, panią kierownik oraz pracowników Wydziału Edukacji i panią prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Tematyka dzisiejszego posiedzenia to opiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy różne. Macie państwo uwagi do porządku? Nie, to przejdziemy do opiniowania materiałów sesyjnych. Pierwsza uchwała to jest uchwała w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach publicznych dla tych, dla których organem prowadzącym jest miasto Czelać. Dobrze. To wobec tego pytania komisji nie ma. Ja chciałem zadać tylko jedno pytanie, a może nawet dwa. Pierwsze moje pytanie dotyczy paragrafu pierwszego. Chciałem poprosić o wyjaśnienie, dlaczego w paragrafie pierwszym piszemy tak. Przedszkola publiczne prowadzone przez miasto Czelać zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci w wieku do lat 5 w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. I po przecinku piszemy oraz nauki religii. Chciałem spytać właśnie, dlaczego piszemy nauki religii jako coś odrębnego. Czy jest to gdzieś w ustawie taka informacja, że tak mamy zapisać, bo w poprzednim jakby... No ja dlatego pytam, bo mamy jakby w poprzedniej części mamy wpisane bezpłatnego nauczania. I dlaczego tutaj wpisujemy nauki religii? Czym to jest spowodowane?
Nauka religii do lat 5. Nauka religii przede wszystkim była w klasach zerowych, natomiast dzieci młodsze również mogą mieć naukę religii na wniosek rodziców i ona również jest bezpłatna dla tych dzieci. No. A często jest realizowana poza tymi 5 godzinami.
Więc, czyli tak, poza.
Tak, poza 5 godzinami i jak dyrektor sobie ustalił, na przykład będzie robić to minimum programowe, realizował te 5 godzin od 8 do godziny 13, a religia będzie o 13.30 na przykład, no. To ona też jest.
Czyli mogłoby być tak. Czyli mogłoby być tak, że dziecko jest 5 godzin.
Tak.
Przepraszam, powiedzmy od godziny 9 do 14 albo od 8 do 13. Tak. Nauka religii jest ustalona w innych godzinach niż w tych 5 godzin, ale czy my to musimy dopisywać nauki religii, czy możemy pozostać powiedzmy bez tego członu?
Nie, no bo wtedy wynikałoby z tego, że na tą godzinę dodatkową rodzice musiałby zapłacić, a jest to nauka religii, kiedy ona jest bezpłatna.
A jeżeli powiedzmy, to znaczy tutaj, jeżeli chodzi o naukę religii, my moglibyśmy się nie zmieścić w 5 godzinach?
Możemy się i to często się nie mieścimy.
Aha, ale to jest spowodowane programem...
Czasem nauczyciele pracują w kilku pracowniach.
Ksiądz też przychodzi na zajęcia religii. Po lekcjach w szkole na przykład.
No dobrze, a z innymi powiedzmy zajęciami my w tych 5 godzinach się mieścimy?
No te, które wymaga od nas potrzeba programowa.
To się mieścimy, tylko z religią się nie mieścimy.
A no czasem się nie mieścimy.
Czasem. I dlatego jest ten zapis. Dobra. Przyjąłem do wiadomości, wiem o co chodzi. Mam pytanie drugie dotyczące tej uchwały, bo ta uchwała jest... Nie, to nie ta uchwała. To pytanie będzie w innej uchwale. Tutaj już nie mam pytań.
Zmieniamy tą uchwałę. Zmieniła się ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gdzie właśnie jest zapis, że dzieci do lat, pobierano opłaty za dzieci do lat 5, natomiast od lat 6 nie pobieramy. Mieliśmy wiele wątpliwości i też mamy interpretację ministerstwa, bo nie wiedzieliśmy, w którym momencie od dzieci 6-letnich pobierać opłaty. Mhm. Dziecko, które jest obecnie w grupie 5-latków, a w styczniu kończy lat 6, czy to jest dziecko już 6-letnie, to jest 6, ale mamy interpretację ministerstwa, że wyraźnie mówią, że chodzi o te dzieci, które są objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym i tylko za te dzieci, to jest rocznik 2010 i wyżej, jeżeli dzieci były odroczone. Mm-hmm. Także mamy interpretację ministerstwa, bardzo żeśmy się tu spierali z gminami. Nasze pierwsze rozumienie było takie, dopiero nam zasiali inni samorządowcy wątpliwości, rzeczywiście ministerstwo na prośbę też samorządów, bo takie zapytania poszły, umieściło na stronie informację, gdzie jest jednoznaczna interpretacja.
Czyli powinna być ustawa, która jest z komentarzem.
Jasno określająca, co to
tak
znaczy.
No, bo ilu jest prawników, każdy może mieć inne.
Jak 5 lat, to już jest 6-letnie też właśnie.
Tak, no, ważne.
Mieliśmy bardzo dużo.
Dobrze. Dziękuję za wyjaśnienia. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie ma. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak. To jest uchwała numer, projekt numer 5, Panie Mateuszu?
Tak.
Dobrze, czyli 7, przeciw. Przeciw nie ma, bo wszyscy byli za. 0, 0, pozytywna. Piszę Pan. Dobrze, przechodzimy do punktu następnego. Następny punkt to jest projekt uchwały numer 6. W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gminnych i gimnazjów w gminie Czelać do nowego ustroju szkolnego. To, żeśmy tak mocno przedyskutowali na poprzedniej komisji na początku grudnia. Chciałem tylko spytać panią kierownik, czy coś się zmieniło od tych, powiedzmy, materiałów i dyskusji, no tam jest dużo ulic, no trudno nam to sprawdzać też, czy się wszystko zgadza, czy coś się zmieniło od tej komisji styczniowej, 9 stycznia. Proszę?
Niestety cały czas się coś zmienia. Aha. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z kuratorium, z nadzorem prawnym. Zmieniają się stanowiska, zmieniają się interpretacje. No i tak nie wiemy do końca. Byliśmy w piątek z Karoliną na konferencji, którą zorganizował wojewoda z kuratorem, z nadzorem prawnym. No i my samorządowcy zadawaliśmy mnóstwo pytań, na które nie uzyskaliśmy odpowiedzi, bo państwo biegali po ustawach. Okazuje się, że bardzo dużo jest luk, dużo sprzeczności. I tak naprawdę to.
Czyli racja jest po stronie, że jest to na prędce, źle przygotowane, za szybko.
Bardzo napięte. Myśmy też tutaj na dzisiaj Państwu przygotowali taką prezentację, jeżeli Państwo zechce się.
No oczywiście, proszę.
Posłuchać, jak żeśmy dochodzili do ostatniej do tej uchwały.
Do tej wersji.
Do tej wersji, tak. Dobrze. Tak. Podstawy prawne to już Państwu też przytaczałam na ostatniej komisji, ale Sejm ustawę wprowadzającą prawo oświatowe podjął 14 grudnia. Prezydent podpisał 9 stycznia, opublikowano dopiero 11 stycznia. I wejście różnych zapisów w tych dwóch ustawach są bardzo w różnych terminach, są w różnych terminach. To już Państwo wiecie, jak przekształcamy, bo mówiliśmy na ostatniej komisji, jaki będzie nowy ustrój szkolnictwa. i jakie szkoły mamy z dniem 1 września 2017, 6-letnia szkoła podstawowa staje się 8-letnią szkołą, z dniem 1 września 2017 likwiduje się klasy pierwsze gimnazjum, a w latach kolejnych następne klasy. I z dniem 1 września 2017 zespół szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum, mamy jeden taki zespół szkół, staje się 8-letnią szkołą podstawową. To są najważniejsze zmiany. I tutaj... Proszę? Nie.
To może jak będziemy w trakcie...
Ja będę kontynuować, dobrze?
A dobrze, a proszę, bo chciałem odwrócić sytuację.
Wrzesień, grudzień. Chcę Państwu powiedzieć, jakie żeśmy podjęli prace w związku z reformą systemu edukacji. Przede wszystkim rozpoczęliśmy od analizy dotychczasowej sieci szkół, od stanu istniejącej infrastruktury, od pojemności budynków szkolnych i zapełnienia poszczególnych szkół w kontekście zmianowości. Zrobiliśmy bardzo dokładną ulicami analizę demograficzną populacji dzieci na przestrzeni lat w obrębie poszczególnych ulic i obwodów. Przygotowaliśmy prognozy demograficzne tak, ażeby przewidzieć liczebność uczniów zarówno w poszczególnych szkołach podstawowych, jak i w oddziałach klasowych w perspektywie najbliższych 6 lat, no bo mamy dane od 2010, a ostatni rok dane demograficzne 2016. Przeprowadziliśmy analizę zasobów kadrowych w placówkach oświatowych. Opracowaliśmy wstępne założenia do nowej sieci szkół wraz z granicami obwodów. Opracowaliśmy symulację arkuszy organizacyjnych dla wszystkich szkół na 3 kolejne lata szkolne. I tu muszę Państwu powiedzieć, że mamy już czwarty projekt rozporządzenia, który jest w tej chwili kontynuowany odnośnie ramowych planów nauczania, więc ciągle nam się zmienia, ciągle dostosowaliśmy to. I akurat ten ostatni projekt mamy jest. Nie mamy tutaj zaktualizowanych danych.
Widzę, że się nie zmienia. 23 stycznia.
Na dużo było czasu.
Ale to jest projekt i w związku z tym nie wiadomo, jaka będzie wersja ostateczna tego projektu.
Podjęliśmy indywidualne rozmowy z dyrektorami szkół, w których przewidziano największe zmiany. I w toku tych rozmów dopracowywaliśmy projekt. Spotkaliśmy się z dyrektorem i zastępcą delegatury kuratorium oświaty, gdzie otrzymaliśmy akceptację szczegółowych założeń projektu sieci. Przebieg prac w grudzień-styczeń w oparciu o przyjęte ustawy. Przedstawiliśmy na poprzedniej komisji projekt sieci. Oczywiście byli obecni przedstawiciele związków zawodowych. Opracowaliśmy projekt uchwały w oparciu o wzór uchwały ogłoszony przez MEN, czyli to, co dzisiaj Państwo tą uchwałę, którą otrzymaliście, to jest to zgodne ze wzorem MEN. Ten projekt uchwały konsultowaliśmy z dyrektorem Wydziału Nadzoru Prawnego i zastępcą dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego, z kuratorium oświaty z panią dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji w kuratorium oświaty i z panią dyrektor delegatury. Właściwie jak konsultowaliśmy z dyrektorem i zastępcą dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego, myśmy pracowali na tą uchwałą, ponieważ państwo też wrócili z ministerstwa i dzięki zaraz po powrocie spotkali się z nami i to było też takie spotkanie dla nich robocze. Pouczamy się wszyscy, państwo z nadzoru również. Tutaj żeśmy jeszcze w tej uchwale ujęli warunki prowadzące do przekształceń, ale niestety nie, to będzie odrębną uchwałą prawa miejscowego. Mówiliśmy na ostatniej komisji o przenoszeniu klas, więc to będzie oddzielna uchwała w oparciu o artykuł 205 przepisów wprowadzających prawo oświatowe. Też żeśmy tutaj przymiarki zrobiły do szacowania kosztów, ale do końca no są to ogólne, że w ciągu tych 3 lat 300 tysięcy będzie nas kosztowała ta reforma dostosowania szkół do nowego ustroju szkolnego. Ale też do końca nie wiemy, bo no, mamy przede wszystkim programy nauczania jeszcze w konsultacjach, nie wiemy co się zmieni, już nie chcemy tak na wyrost pewnych rzeczy podawać, bo się wszystko w międzyczasie bardzo zmienia. No i przedłożenie projektu państwu. Natomiast od momentu podjęcia przez państwa uchwały mamy jeszcze bardzo wiele rzeczy do zrobienia. Musimy do zaopiniowania przekazać tą uchwałę do kuratorium oświaty, do związków zawodowych i mamy tutaj Radę Pożytku Publicznego, więc również chcemy przekazać Radzie Pożytku Publicznego tą uchwałę. Oczywiście jak będziemy mieć opinię kuratorium jest ona wiążąca. Związków zawodowych ma już opinia, nie jest wiążąca dla nas. Przygotujemy projekt dostosowania sieci, uchwałę w sprawie dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego, ale to będzie uchwała, która będzie z dwoma załącznikami, bo ona będzie obowiązywała na lata 2017-2019, 31 sierpnia 2019. Oczywiście konsultacje społeczne wyżej wymienionej uchwały, czyli rodzice, a szczególnie tam, gdzie będziemy próbować, będziemy przenosić klasy, chodzi nam o piaski, klasy szkoły podstawowej do nowo utworzonej szkoły podstawowej nr 5. Do 31 marca musimy podjąć uchwałę w sprawie dostosowania sieci. Oczywiście zrobimy kampanię informacyjną do mieszkańców, która będzie dotyczyła zaplanowanych zmian. Będziemy planować ruchy kadrowe, opracowywać arkusze organizacyjne. Tu się terminy złożenia przez dyrektorów zmieniły, troszeczkę będą wcześniej składać, bo arkusze muszą być zaopiniowane przez kuratorium oświaty, no i dyrektor będzie zobowiązany do zaopiniowania arkuszy przez związki zawodowe. No oczywiście w międzyczasie musimy dostosować i doposażyć niektóre placówki oświatowe. Celowo tutaj też państwu pokazaliśmy na mapie dotychczasową sieć szkół dla obecnych 4 szkół podstawowych, żeby oglądając nowe obwody, nową sieć, żebyście państwo zobaczyli, w którym miejscu zmieniliśmy. Może prawie na dole się przeskoczyć do tej mapy.
Ja może tak za czasu pokażę, że przede wszystkim główna zmiana dotyczy zlikwidowania tutaj tych, to była ta korekta granic plus dodatkowo podzielenie tego obwodu na 2 części. Ale tutaj od razu widać, że przede wszystkim te 2 wcięcia, które należały do SP3, zostały przypisane do nowej SP2.
No i też tutaj taką analizę sytuacji szkół podstawowych, która się zmieniała. Najpierw mieliśmy konsekwencje reformy obniżającej wiek szkolny do lat 6, gdzie mamy większą liczbę oddziałów przez 2 lata szkolne. To są obecne klasy 2 i klasy 3. Mamy zmianowość w tej chwili w szkołach, tylko w jednej szkole podstawowej numer 1 nie ma zmianowości. No oczywiście ograniczona jest też kolejność budynków. Z kolei ponowne wprowadzenie obowiązku szkolnego dla 7-latków spowodowało, że mamy tylko 5 oddziałów klas pierwszych na terenie miasta, w sumie około 100 dzieci. W roku 2016-17, to jest 2010 rocznika, czyli te dzieci, które wyszły obowiązkowo do klasy pierwszej, rozpoczęło nam tylko 20% dzieci. Dzieci odroczone mamy w klasach pierwszych. Pozostałe dzieci jako 7-latki rozpoczną od następnego roku szkolnego edukację szkolną. Zostało nam 80% dzieci i z tego liczymy, że około 90% przyjdzie do naszych szkół podstawowych. Tylko zwykle około 10% nam dzieci nie odlicza się, bo chodzą do prywatnych szkół. Tak jak już Państwu mówiłam wcześniej, do specjalnych szkół. Jest w prawie oświatowym dalej zachowana możliwość rozpoczęcia przez dzieci 6-letnie obowiązku szkolnego, ale myślimy, że rząd planuje, że około 14% dzieci podejmie naukę w klasie pierwszej, pójdzie wcześniej do szkoły jako 6-latki. Natomiast my mamy wątpliwości, ponieważ też opłata, brak opłaty 1 złotówki za edukację przedszkolną dzieci 6-letnich może spowodować, że znacznie mniej dzieci, znacznie mniej procent dzieci.
Nie, no to jest wyjątkowo zdolny.
Proszę?
Muszę wyjątkowo zdolny.
No rodzice też. Ja myślę, że rodzice jedno, ale ze względu na zabezpieczenie pobytu dziecka przez okres ferii, wakacji, przedszkolu, mogą rodzice odstąpić od takiej możliwości. Tutaj macie Państwo tabelę z organizacją szkół podstawowych obecnie i gimnazjów. Macie Państwo przedstawione analizy demograficzne, gdzie mamy widoczny spadek liczby dzieci pomiędzy rokiem 2010 a 2016, to jest 54 dzieci. Jest mniej, to tak na klasy pierwsze, jakby to 54, no to
dwie klasy.
Niepełne 3 oddziały. Niepełne 3. No jak się by nie zgłosiło, to na 2 klasy, tak, tak. Tutaj może tego tak dokładnie nie widać, ale zrobiłyśmy analizę populacji dzieci urodzonych w latach 2010-2016 na podstawie dotychczasowych obwodów szkół podstawowych. No i założyliśmy sobie, że przy opracowaniu zmian dostosowujących sieć chcemy zapewnić komfort uczenia się uczniom poprzez zapewnienie niskiej zmianowości oraz jak najkrótszej drogi dziecka do szkoły, utrzymanie zatrudnienia, czyli uniknięcie zwolnień nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, dostosowanie do demografii, która niestety, ale mamy ujemny przyrost i jest bardzo widoczny niż. Chcieliśmy utworzyć stałe i stabilne w czasie obwody umożliwiające powstanie corocznie w miarę pełnych oddziałów klas pierwszych. I ograniczenie wyłącznie do koniecznych i niezbędnych zmian miejsca realizacji obowiązku szkolnego w toku kształcenia. Teraz dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju. Szkoła podstawowa numer 1, obwód bez zmian. Szkoła podstawowa numer 2, mamy zmiany niewielką korektę pomiędzy szkołą podstawową numer 3 a szkołą podstawową numer 2. Szkoła podstawowa numer 3 jest zmniejszony na rzecz dwójki i szkoła numer 7 została podzielona na dwa obwody, na szkołę podstawową numer 7, no i gimnazjum 3, które będzie przekształcone w szkołę podstawową numer 7, numer 6, przepraszam. I gimnazjum numer 2, które do 31 sierpnia 2019 roku będą prowadziły oddziały gimnazjalne. I plan sieci, nowej sieci szkół wygląda następująco.
Jeśli się robić rewolucyjne zmiany w stosunku do obowiązujących obwodów, żeby jak najłagodniej te reformy prowadzić. Przede wszystkim likwidacja tych dwóch ogonów obwodu SP3 i podzielenie obwodu SP7, żeby wydzielić obwód dla SP5.
I mamy organizację szkół podstawowych po reformie. Tutaj klasy pierwsze wzięliśmy to maksimum, a podejrzewamy, że nie do końca tak będzie, bo w szkole podstawowej numer 1 niekoniecznie utworzą się trzy oddziały. Założyliśmy to maksimum. W szkole 2 to raczej będą trzy oddziały, w szkole 3-2. I ponieważ planujemy od 1 września 2017 prowadzić nabór do klasy pierwszej szkoły podstawowej w szkole podstawowej numer 5, więc tam raczej będzie tylko jedna klasa. Zwiększa nam się tutaj liczebność oddziałów, ale tak jak powiedziałam, maksymalnie żeśmy tutaj dzieci do klas pierwszych przyjęli tą maksymalną liczbę, że nawet jak jest 55, to na trzy oddziały, bo nie możemy utworzyć dwóch oddziałów. Następny rok szkolny. Powodują nam to zwiększenie w jedynce i trójce, zwiększenie liczebności oddziałów, powodują nam te dwa skumulowane roczniki. Jak Państwo widzicie, w poprzednim w roku 17-18 to klasy trzecie i czwarte, w roku 18-19 klasy czwarte i piąte i w roku 2019-20 klasy piąte i szóste. Nie wiemy, jaki będzie odbiór, bo istnieje taka szansa, żebyśmy połączyli klasy. Nie wiemy, jak to społecznie będzie odebrane, bo od 1 do 3 jest wszędzie zapisane, że muszą klasy liczyć do 25 uczniów. W wyższych klasach nie ma określonej liczebności dzieci. Nawet gdyby to gdybyśmy połączyli, to 26-27 góra dzieci na przykład w klasie, to też nie jest jakaś tam od 25 duża liczba i w ten sposób zmniejszylibyśmy liczbę oddziałów w szkołach podstawowych, ale to też jeszcze do przedyskutowania z dyrektorami i rozmowy na takich możliwości, które się spotkamy z dyrektorami szkół podstawowych. No i zmiany w zamówieniu na skutek reformy. Właśnie wiemy, że najwięcej wątpliwości to reforma budzi wśród pracowników, zarówno nauczycieli, jak i pracowników administracji i obsługi. Stąd żeśmy na podstawie tych projektów rozporządzeń, które były dostępne, też cały czas zmieniały, robili symulacje arkuszy organizacyjnych. No i zrobiliśmy sobie zestawienie godzin ponadwymiarowych tutaj zdanych wakatów i godzin brakujących, które Państwu przedstawiałam na ostatniej komisji, godzin ponadwymiarowych. Mamy więcej niż godzin brakujących dla nauczycieli, także zwolnień nie przewidujemy. Może się zdarzyć tak, bo są takie przedmioty, które godzin jest bardzo mało, że będziemy ograniczać zatrudnienie, bądź proponować wypełnienie zatrudnienia w innej szkole. Natomiast godzin mamy sporo do zagospodarowania przez nauczycieli. tutaj, ponieważ wygaszamy, planujemy wygaszać to gimnazjum numer 2, będziemy nauczycielom zatrudnionym na podstawie mianowania umowy o pracę na czas nieokreślony już w latach 2017-2018, bo będziemy mieć takie możliwości po zrobieniu symulacji proponować już przeniesienie do innej szkoły. Tam nauczyciele będą mieli zapewniony etat, pozostało nauczycielom uzupełnienie etatu w innej placówce lub ograniczenie zatrudnienia. Muszę Państwu powiedzieć, że w tej szkole ograniczenie zatrudnienia bardzo wielu nauczycieli ma w tej chwili i myślę, że przynajmniej na te najbliższe lata nauczyciele będą mieć zagwarantowane w planach dłuższej liczby godzin pracy niż mają w tej chwili. Pracownikom szkoły zatrudnionym na stanowiskach administracji i obsługi daje nam możliwość taką prawo oświatowe, że możemy przenieść do innej pracy w trybie artykułu 22 i 23 o pracownikach samorządowych. Także nie będzie tu konieczne zwolnienie, tylko będą mogli zostać przeniesieni do innych jednostek. Tutaj Państwu też przedstawiamy taką nasze przemyślenia, nasze analizy, dlaczego nie utworzyliśmy szkoły podstawowej numer 4 z gimnazjum numer 2. A mianowicie liczba dzieci urodzonych w latach 2010-2016 zamieszkująca w najbliższej okolicy gimnazjum uniemożliwia choćby utworzenie jednego pełnego oddziału, czyli takiego liczącego powyżej 20 uczniów. Jest tutaj brak dużych osiedli, zabudowa jednorodzinna starszego typu, brak obszarów, na których mogłoby powstać nowe budownictwo mieszkaniowe. I prognozy demograficzne tutaj nie przewidują wzrostu liczby mieszkańców w tym rejonie. Niedaleko mamy zlokalizowane 3 szkoły podstawowe. Szkoła podstawowa numer 1, szkoła podstawowa numer 3 i szkoła podstawowa numer 2. Te szkoły są w takiej odległości, że nie musimy tutaj kombinować, bo nie przekracza 3 km, a dla uczniów klasy 1-3 nie powinna odległość z domu do szkoły przekraczać 3 km. Nawet ze szkoły, ale to będziecie Państwo na mapie mieli widoczne, ze szkoły numer 7 jest 2 km 800 metrów do gimnazjum numer 2.
I to nie w linii prostej, a według konkretnych map drogą idąc na piechotę, bo w linii prostej te odległości są jeszcze mniejsze. Ja sama byłam zaskoczona, że tak naprawdę jak niewielkie odległości idąc ulicami są między placówkami. Pan bardzo z wagą sieć istniejących szkół.
No ale mimo tych wszystkich analiz i tej nieubłaganej demografii, która jest taka, jaka jest w naszym mieście, próbowaliśmy wydzielić obwód dla szkoły 4 z obwodu 1, chcieliśmy coś tam z obwodu 2 i obwodu 3 uszcząć, ale spowodowałoby, że utworzylibyśmy mało liczny jeden oddział klasy pierwszej, że mimo zmniejszenia liczby dzieci w obwodach, liczba tworzonych oddziałów w poszczególnych szkołach byłaby taka sama, co generuje nam duże koszty. My nie mamy subwencji na oddział, tylko na ucznia. I mało liczne oddziały, poniżej 20 uczniów czy kilkanaście uczniów, to generowałoby dla miasta duże koszty. Szkoła numer 4 byłaby szkołą jednociągową, co też by spowodowało, że nauczyciele nie mieliby pełnych etatów. I mamy mapkę, która przedstawia odległości i pokazaliśmy tutaj, że właściwie brak jest takiej potrzeby powoływania kolejnej szkoły podstawowej w gminie. I tu mamy koszty reformy. Tak jak Państwu powiedziałam, to są takie koszty szacunkowe, około 300 tysięcy złotych. I proszę Państwa, zmiany ustroju szkolnego dotyczą nas wszystkich i dotkną nas wszystkich, rodziców, uczniów, nauczycieli, ale również nas. Mamy bardzo dużą liczbę niewiadomych związanych z wprowadzoną zmianą. No i wiadomo, że środowisko nauczycielskie, rodzice i dzieci, także jest bardzo zaniepokojone. Przygotowanie i wdrożenie tej reformy wymaga olbrzymiego zaangażowania i wysiłku ze względu na bardzo krótkie terminy. Państwu przedstawiłam, się jest 30, mamy projekt dostosowania sieci. Od projektu do podjętych ustaw pojawiło się bardzo dużo zmian. My musieliśmy się dostosować do tych wszystkich zmian. Jest bardzo dużo luk w przepisach, są ciągłe zmiany stanowisk, interpretacji przez Wydział Nadzoru Prawnego, przez Kuratorium Oświaty. No i pracujemy na projektach aktów wykonawczych i one mogą się jeszcze też zmienić, więc tych niewiadomych jest bardzo dla nas dużo. Natomiast to, że unikamy zwolnień nauczycieli, jest jakby spowodowane tym, że w naszym mieście jest mało szkół. Mamy możliwość takiego ręcznego stymulowania i sterowania. Placówkami. Znamy wszystkich nauczycieli, znamy pracowników. No i oczywiście jest to też kryzysowa analiza. Pewnie duże miasta, które mają po 50 placówek, nie są w stanie tak dokładnie i tak drobiazgowo przeanalizować sytuację. Natomiast nam się to udało dzięki temu, że po pierwsze bardzo wcześnie zabraliśmy się do i przygotowywaliśmy się już praktycznie od września, czytaliśmy te projekty przepisów, które jeszcze się tam zmieniały, wprowadzałyśmy sobie analizy, potem żeśmy dostosowywały do tych zmieniających się przepisów, no i tak to się zakończyło. Ja Państwu dziękuję za uwagę.
Dziękuję Pani Kierownik. Chciałem spytać, kto z Państwa ma pytania do tej uchwały? Nie ma pytań. Proszę. Znaczy,
czy bierzemy pod uwagę na przykład
proszę Pani Owczarz.
Urodzeń na skutek 500+ od 2000.
A jak możemy wziąć?
Ja rozumiem, że przez 2 lata gimnazjum numer 2 będzie tą szkołą wygasającą, prawda? Gdyby się na przykład okazało, że w 2017-2018 roku faktycznie liczba tych narodzin będzie na tyle, że załóżmy można będzie tworzyć szkołę podstawową numer 4, czy wiesz, zakładamy coś takiego, czy w ogóle nie bierzemy, czy bierzemy tego pod uwagę? Bo wówczas faktycznie...
To jest perspektywa 7 lat.
To jest 7 lat przewidziane.
No tak, tak. Jeśli mogłabym coś powiedzieć, proszę zwrócić uwagę, że w pierwszym roku po przyjęciu reformy nie będzie ciągle zmianowości jeszcze jeden. Nie będzie. W momencie, kiedy nam wyjdą te skumulowane roczniki, które poszły do szkoły na skutek reformy obniżającej wiek obowiązku szkolnego do 6 roku życia, szkoły nam się na tyle wyludnią, że w razie gdyby wzrosła ilość urodzeń, a nie wzrośnie ona lawinowo. Nawet jeśli na skutek 500+ wzrośnie, ona zacznie wzrastać stopniowo. I w tym momencie, kiedy będzie nam się otworzyło po jednym oddziale więcej w obwodzie, szkoły podstawowe spokojnie to wchłoną i nie wprowadzi do konieczności zmianowości. To jest perspektywa, dokładnie, to jest perspektywa
za 7. Szkoły, w związku z tym, że odkąd pamiętam, to zawsze były 3 szkoły w obrębie tylko 7. Dlatego po prostu ona by tak...
Ale też mamy duże 2
mamy szkołę podstawową numer 2 dużą.
Tak, ale która... to, co się tam musiała dłużyć, co się tam musiała dłużyć, dosyć kawałek do szkoły podstawowej numer 2, no to już tak pierwsze dziecko nie wszędzie. Autobusami, czy po prostu
no nie,
musiała do jedynki.
Tak, można zmienić obwody i niekoniecznie w tą stronę, że musiała do dwójki czy gdzieś, bo to wtedy można poprzesuwać ulicę z kolei inaczej. No to jest tak najbardziej racjonalnie w tej chwili zrobiona ta sieć. Państwo dostali radni naszej komisji dzieci ulicami i poszczególnymi obwodami, więc z tych naszych analiz wynika, że ta sieć jest taka bardzo racjonalna. No ale już mieliśmy pytania, bo żeśmy wysłali ten projekt dostosowania sieci i jeszcze nam kurator musiał uszkodzić szkołę podstawową numer 3 o ulicę Wytomską. Chińskiego chyba, gdzie naprawdę rzut beretem jest do szkoły 3, a gdzie tam do szkoły 2. Tu mamy ulicę powiatową, czyli droga krajowa, są światła. No już żeśmy wyjaśniali tam korespondencję, no ale opowiadam Państwu o szczegółach, tak uważam, że dużo czasu zajęło.
Dziękuję Pani.
W tym momencie mamy spadek liczby urodzeń od 2010 roku. W każdym razie, gdyby na skutek 500+, czy jeszcze jakichkolwiek innych reform, czy innych zdarzeń, ilość dzieci w rocznicy wzrosłaby nam do 300, taka sieć szkół po wyjściu tych skumulowanych roczników, podkreślam, jest w stanie funkcjonować, utrzymując jedność narodową.
A czy już wiadomo, co będzie w tym budynku? Czy są jakieś plany?
No to już nie pytanie do nas, tylko do szefostwa. Natomiast będzie ten mobil przeznaczony na cele miejskie. Podobno ma być tu centrum usług komunalnych, ale nie wiem co.
Także nie będzie to mobil sprzedany?
Nie.
Proszę Pani Nina Wcisło, czy temat, pytanie
tak,
dotyczy
ja tej... pytanie związane z budynkiem, jaki jest pomysł na ten budynek w momencie, kiedy już szkoła wygaśnie zupełnie. A drugie pytanie, to już bardziej może Komisja Budżetowa by mi pomoże odpowiedzieć. Mamy zestawienie zmian wydatków budżetowych gminy i jest tutaj taka sytuacja, że zmniejszenie 135 tysięcy. No w sytuacji, kiedy my będziemy mieć o te klasy siódme, czyli będzie więcej dzieci, więcej klas, więcej wydatków, mamy w budżecie akurat zmniejszenie. Jest szansa jakieś na zmiany?
Ale zmniejszenie czego?
Zmniejszenie mam tutaj zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy Czeleć na rok 2017. Są wieloliczki zwiększenia.
Najpierw był projekt budżetu, uchwała budżetowa, a potem projekt.
Ale to nie dotyczy edukacji.
No nie, ale to są pieniądze przeznaczone na kulturę fizyczną. One akurat zostały nam tutaj obcięte, a wiemy, że będą wydatki większe, dlatego mówię, no raczej pytanie skierowane do Komisji Budżetowej. Ale to jednak pytanie.
Znaczy tak, tych środków na reformę w budżecie nie ma jeszcze miasta. Dlatego, że w momencie, kiedy był przygotowany budżet na 2017, reforma nie obowiązywała. Tak naprawdę pierwsze zapisy, proszę zwrócić uwagę, dlatego tak to zapisaliśmy,
informacja
w czerwcu, prawda? Pokazywała nam pani minister, że są przepisy prawa oświatowe, ale one dopiero się w listopadzie ukazały.
Publikacja tej ustawy prawo światowe i przepisy wprowadzające ustawę prawo światowe nastąpiła 11 stycznia. Pierwsze przepisy z tych nowych uchwał weszły w życie 3 dni od dnia ogłoszenia. I tak naprawdę wszystkie wydatki związane z reformą nie mogły być ujęte w projekcie budżetu 2017, bo nie było podstawy prawnej. Dopiero teraz można to wprowadzać. Na przykład ten poprzedni projekt uchwały, który Państwo opiniowali o zmianie odpłatności, on wynika między innymi ze zmian wprowadzonych tą ustawą. Tak, dlatego że takie było założenie ministerstwa, że mamy dostać, nie mamy ciągle jeszcze metryczki, nie wiemy jaka będzie kwota, mamy dostać dotacje na dzieci sześcioletnie w przedszkolach, w związku z tym, na dzieci sześć subwencji, w związku z tym nie możemy pobierać opłaty od rodziców na dzieci sześcioletnie w przedszkolach. I ta uchwała, którą Państwo jako pierwszą procedowali, ona wynika też z tych zmian. My metryczki ciągle nie mamy. My ciągle nie wiemy, jaką dostaniemy kwotę na sześciolatki w przedszkolach, ale już wiemy, że od 1 stycznia na sześciolatki w przedszkolach nie możemy pobierać odpłatności.
bo niby dostaniemy. Ale kiedy i jakie pieniądze, to my ciągle tego nie wiemy.
Myślę, że koło marca się pojawimy w czwartku Konferencji Oświatowej i wtedy będziemy wiedzieć.
Będziemy się dostosowywać w ciągu roku.
Też pani minister zapowiada, że będą dodatkowe środki na przeprowadzenie reformy przeznaczone dla samorządów. Ale w jakim trybie, w jakich kwotach?
My też tego wszystkiego
nie wiemy. My mamy koszty, tak mówię, ponieważ nie do końca wiadomo, jakie będą podstawy programowe. Nie do końca wiadomo, czego te dzieci mają się uczyć w siódmej klasie. Więc nie do końca wiadomo, jakie doposażenie trzeba będzie kupić. No wiadomo, biurka, stoliki, szafki, to wiadomo, to tam dyrektorzy wyliczyli. Ale pomocy pedagogiczne? Możemy się tylko domyślać, że będzie to prawdopodobnie to, co obecnie jest nauczane w pierwszej klasie gimnazjum. Ale to są nasze domysły, tylko i wyłącznie.
Dziękuję. Kto z Państwa ma jeszcze pytania? Ja wobec tego chciałem dopytać o parę kwestii. W paragrafie czwartym tej uchwały mamy zapis, w którym przekształcamy dotychczasową szkołę, czyli gimnazjum nr 3, w 8-letnią szkołę podstawową. I mamy tutaj wpisane siedzibę, dzień rozpoczęcia działalności. Nie mamy w tej uchwale zapisów dotyczących, to co pani kierownik powiedziała, przekształcenia na przykład Miejskiego Zespołu Szkół w szkołę podstawową numer 2. Pytanie, czy taki zapis musi mieć miejsce, no bo to jest szkoła, która funkcjonuje. I na jakiej podstawie będzie funkcjonowała szkoła numer 2, która ona w obecnym kształcie funkcjonuje jako szkoła, jako Miejski Zespół Szkół. Kolejne moje pytanie, kto będzie dyrektorem gimnazjum numer 1, bo to jest zespół szkół, a jeżeli będzie to szkoła podstawowa numer 2, wobec tego proszę o wyjaśnienia.
Nie, absolutnie. Miejski Zespół Szkół, czyli tak jak mówiłam na początku i to Państwu też zaprezentowałam, z mocy prawa dniem 1 września 2017 staje się szkołą podstawową. Zespół, który się składa z gimnazjum i szkoły podstawowej. Mhm. Nie będzie dwóch dyrektorów szkół, bo to będzie 8-letnia szkoła, w której będą funkcjonowały klasy gimnazjalne.
Aha, czyli to nie będzie szkoła, tylko klasy gimnazjalne. Tak się to będzie nazywać.
I tak mamy to załącznik numer 2 nazwane, jakby mamy zrobione obwody.
Dobrze.
A jak będzie podpisywane świadectwo?
A to już są te ramy kwalifikacji i tam wszystko jest
ukończę teraz osobowość jakby...
31 sierpnia 2019 będzie funkcjonować pieczątka gimnazjum i będzie stemplowane gimnazjum, ale formalnie będzie to szkoła podstawowa numer 2, która będzie prowadziła oddział gimnazjum.
Tak jest. No dobrze, ale to są takie ważne pytania. Kolejna sprawa to jest gimnazjum numer 3, które przekształcamy w szkołę podstawową numer 5. Czy to będzie funkcjonowało tak jak w szkole numer 2? Nie, bo tutaj tworzymy nową jednostkę, czyli
przekształcamy.
Dobrze, to teraz takie pytanie. Czy będzie odbywać się konkurs na dyrektora, czy dyrektor gimnazjum numer 3 będzie dyrektorem szkoły podstawowej numer 5? Jak to będzie wyglądać?
Dyrektorowi się kończy kadencja, a ustawa zapewnia tylko bycie dyrektorem w tych przekształcanych szkołach do czasu zakończenia kadencji. Jak kończy się kadencja, musimy ogłosić konkurs. Także będzie ogłoszony konkurs na szkołę podstawową numer 5. Jak już będziemy mieli tą uchwałę podjętą i konkurs również na szkołę podstawową numer 5.
Tak,
z uwagi na to, że mamy taką dyrektorię.
Tak.
Nie
z uwagi
na reformę. Natomiast dyrektorzy, którzy są w trakcie trwania kadencji, a jest to pan dyrektor szkoły podstawowej numer 1, szkoły 3 i pan dyrektor szkoły 7, do czasu zakończenia kadencji pozostają niezmienni.
Jasne. Teraz jeżeli chodzi o gimnazjum numer 2, to tutaj nie mamy wpisanego w uchwale, bo to jest chyba z nakazu ustawy, że gimnazjum, które funkcjonuje osobno i my z tym nic nie robimy w sensie przekształcenia, tak jak mamy w SP5, to z biegiem czasu ta szkoła zostaje wygaszona.
I tutaj nie... Stwierdzamy w 2019 roku likwidację szkoły, która zlikwiduje się poprzez wygaszenie.
Jasne. I tutaj nic nie musimy pisać.
W tym momencie nie.
Dobrze.
Czyli to... mamy bardzo dużo bardzo dużo lista, nie będziemy ciężko pracować.
Dobrze.
Na dziś, bo wszystko się...
No ja wiem. Jeżeli, jeszcze chciałem dopytać, jeżeli chodzi o tą uchwałę, którą mamy przygotowaną na jutro, na sesję, czy tutaj są jakieś, powiedzmy, niebezpieczeństwa z punktu widzenia interpretacji przepisów prawa, które zmusiłyby nas, nie wiem, za miesiąc, za dwa, podjęcie kolejnej uchwały, bo coś się zmieniło, czy raczej te zapisy, które mamy w tej uchwale, są na tyle bezpieczne, że raczej nie będziemy musieli nic podejmować kolejny raz?
To też o sobie wiemy, ale na ten moment są na tyle bezpieczne, skonsultowana wręcz ta uchwała powstała wspólnej naszej pracy z szefostwem Wydziału Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego, uczyli się razem z nami. Z tym, żebyśmy pojechali gotowym projektem i tam mieliśmy warunki przekształcenia, jeszcze jeden paragraf i w zasadzie tylko ten jeden paragraf został. Wyrzucili ten jeden paragraf z tej uchwały, który będziemy podejmować uchwały.
Dobrze, dziękuję za odpowiedzi. Czy ktoś jeszcze ma pytania? Proszę.
Ja odnośnie gimnazjum numer 2. Bo z tego projektu wynika, że 2017-2018 będą 3 klasy.
Dokładnie tak.
Natomiast w roku 2018-2019 będzie tylko jeden.
Tak.
I tu właśnie...
Ponieważ to zostało ustalone z panem burmistrzem, wiem, że ma plany, być może część tego budynku już zostanie zaadoptowana od przyszłego roku szkolnego, bo wiadomo, będzie mało klas, a koszty utrzymania budynku się nie zmienią, więc to też mamy jakby domówione z panem burmistrzem, i będzie tutaj prawdopodobnie już w najbliższym czasie zagospodarowana jedna część.
Ale czy nie biorą Państwo uwagi tego, że może by łatwiej było tą jedną klasę przenieść?
Nie ma takiej opcji.
Nie można, tak?
Ale nie ma ustawowo takiej możliwości. My nie mamy w pobliskiej okolicy, bo moglibyśmy włączyć gimnazjum, ale w bliskiej okolicy od szkoły podstawowej, na przykład w jednym podwórku, po drugiej stronie małej ulicy, od jedynki to jest 650 metrów, czyli to nie jest blisko okolica. Nie ma prawnej możliwości.
No to już taka jedna klasa. Wiadomo, że nauczyciele przychodzą tylko na godziny. To jest taki po prostu taki trochę stracony rok dla tych dzieci, jeżeli chodzi o...
No, ale stracone dzieci to
może... Ale tam nie można takim do szkoły numer 2 tej klasy nie można przyjąć.
Nie można. A to jest właśnie, nie wiem, czy byśmy chcieli, żeby to uczniom, bo to i tak jest rocznik, który miał ciężko, dlatego, że będzie ostatni, więc nie może być. Ale w każdym razie i tak to nie jest taka prosta sprawa, bo to nie są tylko uczniowie, nauczyciele, ale to jest dokumentacja, którą trzeba zarejestrować, trzeba ją gdzieś przekazać, to jest ten czas na jakby zamykanie
Mateszka.
Na przekazanie wyposażenia do pobliskich dwóch szkół, jedynki i trójki. To jest bardzo dużo czynności związanych z wygaszeniem tego.
Ale nie ma
ustawa nie daje, już nie daje tych możliwości.
Dobrze, dziękuję za dyskusję.
Pan dyrektor będzie jako dyrektorem dla jednej klasy.
Tak,
będzie pani pedagog i wszyscy.
Ale ja nie wiem, no my będziemy stopniowo zmniejszać tą liczbę. Pani dyrektor to i tak będzie miała bardzo dużo pracy takiej papierkowej związaną z likwidacją. Pani dyrektor będzie do końca czwarta klasy na dnia. Natomiast na pewno dla jednej klasy nie będzie pełnego etatu pedagoga. No, ale to już w międzyczasie. No jest taki też zapis, że w ustawie wprowadzającej przepisy prawo oświatowe, że w szkołach podstawowych, nie może być więcej uczniów na jeden etat pedagoga niż w obecnym roku szkolnym. Czyli jak się wspomina w uchach nam o tej siódmej klasy i pierwsze zwiększy liczba uczniów, to my automatycznie zwiększymy liczbę godzin pedagoga szkolnego i wtedy będziemy po prostu tutaj obecny pedagogowi teraz będzie uzupełniać w innych szkołach. Także tutaj akurat są unormowane sprawy i przepisy jasno o tym mówią.
Dziękuję Państwu. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały nr 6 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Czelać do nowego ustroju szkolnego. Kto jest za pozytywną opinią tej uchwały? 2, 4, 6, 7, 8. 8, nie ma przeciw, wstrzymujących, ilość punktów, pozytywna opinia. Przechodzimy do punktu następnego. Projekt numer 7 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest miasto Czelać oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Jakie Państwo macie pytania do tej uchwały?
Ja mam też Państwu powiem dlaczego. Dlatego, że weszła ustawa prawo oświatowe i straciły moc poprzednie uchwały. My musimy podejmować uchwały.
Jasne, no tak zwykle bywa. Pytań nie ma. Ja mam pytania, jak nie ma pytań. Chciałem spytać, czy nie możemy tych dwóch uchwał dotyczących pierwszego etapu i drugiego połączyć w jedną całość?
Nie możemy.
Nie możemy.
Nie.
Czy musi tak być?
Tak, my tylko możemy określić kryteria na drugim etapie.
A bo pierwsze są kryteria ustawowe?
Ustawowe.
Aha, dobra, rozumiem. Dobrze, nie ma pytań, wobec tego prosiłbym o przegłosowanie, kto jest za pozytywną opinią uchwały numer 7, projektu uchwały numer 7, 2, 4, 6, 8, dziękuję Państwu, 8, o, tu jest 0, tu jest 8, pozytywne. Dobrze, mamy jeszcze jedną uchwałę razem z Komisją Polityki Społecznej i Zdrowia. To jest projekt uchwały numer 11 w sprawie zmian uchwały numer, nie będę go czytał, Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 30 listopada w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Czelać z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Tam są w tej uchwale tylko trzy takie korekty zapisu, jeżeli chodzi o wykreślenie zwrotu między innymi w rozdziale. Tak, to są w szczególności. Czy to są jakby uwagi nadzoru?
Do tej pory przez wiele lat te zwroty, one się powtarzały, wręcz konstrukcja uchwały była podobna. Mhm. Było dobrze. Myśmy chcieli zwrócić uwagę, że są pewne obszary priorytetowe, prawda? Dla miasta wśród tych 40 paru zadań własnych gminy. A teraz okazuje się, że słowo w szczególności między innymi jest niepoprawne, należało skorygować.
Nie w szczególności, ale między innymi. Dobrze, ale my i tak swoje rozumiemy. Czy macie Państwo pytanie do tego punktu? Jeżeli nie, to Proszę o przegłosowanie projekt numer 11. Kto jest za pozytywną opinią? 2, 4, 6, 8. Dziękuję. Dobrze, to są wszystkie uchwały, które były do podjęcia na dzisiejszej komisji. Czy macie Państwo może pytania do innych uchwał, żeby już tych pytań nie zadawać na sesji, tylko na komisji? Nie ma. A ja mam pytanie dotyczące projektu numer 2. Nie wiem, Pani Burmistrz nie ma, czy Pani Naczelnik będzie wiedziała. Chodzi o zakup sprzętu medycznego do Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Będzinie. Tam na kwotę chyba 60 tysięcy. Chciałem spytać, czy jest konkretne pismo i czego one dotyczy, co będzie kupowane z tych pieniędzy?
W ubiegłym roku poprosiliśmy szpital, mając świadomość, że wolą rady jest przekazywane co roku, na co SPZS chciałby przeznaczyć ten kwot. Uzyskaliśmy odpowiedzi, żeby przyjąć. Potrzebują niektóre sprzęty wymienione w piśmie z grudnia, jeszcze przed uchwaleniem budżetu. W momencie, kiedy Wysoka Rada podjęła decyzję o budżecie, o uchwaleniu budżetu, kolejną uchwałą, tą około taką dekodą, jest uchwała o dotacji celowej dla SPZOZ-u w kwocie 60 tysięcy. Natomiast w porozumieniu z pisami już po podjęciu uchwały przez Państwa na linii gmina szpital, to porozumienie będzie dotyczyć przeznaczenia sprzętu wskazanego wcześniej przez Izbę Przyjęć w kwocie 60 tysięcy na właśnie Izbę Przyjęć. Tym samym unikamy obaw szpitala, że ta kwota byłaby wchłonięta w ogólny budżet szpitala, i właściwie nie wiadomo,
co za to będzie kupowane. No dlatego pytam, czy zostało skierowane pismo. Dziękuję Pani Naczelnik. Ja jeszcze sobie zerknę, czy mam pytania. Tutaj nie mam. Chyba nie mam. A jak będę miał, to jeszcze dopytam na sesji. Dziękuję. Przechodzimy do punktu następnego, czyli sprawy bieżące. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Proszę Pani Maria Kańtoch.
Ja chciałam Radę Komisji Edukacji poinformować, że decyzją Zarządu Oddziału Związku Nauczycielskiego Polskiego Pszczelarni uchwała nr 6 dnia 10 stycznia Związek wystąpił do pracodawców, czyli do placówek i szkół na terenie naszego oddziału, gdzie działa Związek Nauczycielstwa Polskiego i ma umowę statutową, z żądaniami pracowniczymi. Pisma takie zostały skierowane do wszystkich placówek, gdzie działa Związek Nauczycielstwa Polskiego. O obecnych działaniach został poinformowany Pan Burmistrz, Wydział Edukacji, Pani Naczelnik. A Szanowny Rady informuje dzisiaj, bo nie wiem, czy informacja dotarła. Jesteśmy na etapie oczekiwania od pracodawców odpowiedzi na żądania pracownicze. Tyle chciałam Państwa. No jest to zawarte w tych wszystkich pismach u pracodawców. Czy teraz...
Dziękuję.
Dyrektorów szkół. Są to podania pracownicze, które są zgodne z ustawą o wszczęcia sporu zbiorowego. Ustawa dotycząca sporu zbiorowego i związku nauczycieli. Tak, spór zbiorowy. To jest pierwszy etap.
Dziękuję.
Ustawa dotyczyła podwyżki wynagrodzenia.
Na przykład.
To szalona podwyżka.
Jest ale bardzo nie, nie taka, którą nam proponują, tylko ta, która została zawarta w porozumieniu w 2010 roku i rządzi. A no. Ustawa o sporze jest tak skonstruowana, że my kierujemy bezpośrednio żądania do pracodawców. Pracodawcą w systemie oświaty jest dyrektor określonej placówki. Ale żebyście Państwo jako radni bardzo ważnej komisji wiedzieli, co się dzieje na terenie też naszych placówek. To była moja informacja.
Dziękuję. Ja jeszcze mam jedno pytanie. Nie ma pani skarbnik, bym poprosił tylko panią naczelnik ewentualnie o przygotowanie na sesję na jutro. Chodzi mi, bo mamy uchwałę dotyczącą emisji obligacji. Chciałem spytać, jaką wartość obligacji wyemitowaliśmy w 2015 i 2016 roku, żebym po prostu wiedział. Dlatego, że zmieniamy, tam też żeśmy zmieniali, jaka to była kwota obligacji. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej pytań, zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję. Ja może sobie jeszcze posiedzieć.